Rozdział 37. Początek. Kiedy zaledwie miesiąc później Harry sięgał myślą wstecz, niewiele odnajdywał wspomnień z dni, które nastąpiły po owej nocy. Być może przeżył zbyt wiele, by cokolwiek jeszcze wywarło na nim trwalsze wrażenie. Te jednak wspomnienia, które zachował, były bardzo bolesne. Najgorsze było chyba spotkanie z rodzicami Cedrica, które miało miejsce następnego ranka. Nie obwiniali go za to, co się stało, przeciwnie. Dziękowali mu za sprowadzenie ciała Cedrica. Pan Diggory szlochał przez cały czas. Boleść pani Diggory była zbyt porażająca, by mogła płakać. A więc nie cierpiał tak bardzo, powiedziała, kiedy Harry opowiedział im, jak zginął Cedric. No i ostatecznie Amosie umarł, kiedy zwyciężył w turnieju. Musiał być szczęśliwy. Kiedy wstali, spojrzała jeszcze raz na Harry'ego i powiedziała: teraz musisz pomyśleć o sobie. Harry chwycił sakiewkę ze złotem leżącą na nocnej szafce. Proszę to wziąć, mruknął. Powinno należeć do Cedrica. Był pierwszy. Ale pani Diggory szybko odsunęła się od niego. O nie. Jest twoje, mój kochany. Nie moglibyśmy. Zatrzymaj je. Harry powrócił do Gryffindoru następnego wieczoru. Hermiona i Ron powiedzieli mu, że tego ranka Dumbledore miał podczas śniadania krótkie przemówienie do całej szkoły. Prosił tylko, by zostawili Harry'ego w spokoju, by nikt go nie wypytywał i nie zmuszał do opowiadania o tym, co wydarzyło się w labiryncie. Harry zauważył, że większość uczniów omija go na korytarzach, unikając jego spojrzenia. Niektórzy szeptali, zakrywając usta rękami, kiedy przechodził. Podejrzewał, że wielu z nich uwierzyło w rewelację Rity Skeeter. Po prostu bało się go. Być może mieli własne teorie na temat śmierci Cedrica. Stwierdził jednak, że niewiele go to obchodzi. Najbardziej lubił przebywać w towarzystwie Rona i Hermiony. Rozmawiali o innych sprawach albo grali w szachy. Wydawało mu się, że wszyscy troje rozumieją się bez słów. Każdy z nich wyczekiwało na jakiś znak, jakąś wiadomość o tym, co się dzieje poza Hogwartem. Nie było sensu spekulować, co może się wydarzyć, póki nie mieli żadnych konkretnych wiadomości. Tylko raz poruszyli ten temat, kiedy Ron powiedział Harrymu o rozmowie, którą jego matka odbyła z Dumbledorem przed powrotem do domu. Poszła go zapytać, czy w lecie mógłbyś przyjechać do nas prosto stąd. Ale on chce, żebyś wrócił do Dursleyów, przynajmniej na razie. Dlaczego? Powiedziała, że Dumbledore nie podał jej powodów, odrzekł Ron, kręcąc głową. Chyba musimy mieć do niego zaufanie, co? Jedyną osobą poza Ronem i Hermioną, z którą Harry miał ochotę rozmawiać, był Hagrid. Ponieważ teraz nie było już nauczyciela obrony przed czarną magią, te lekcje mieli wolne. W pewne czwartkowe popołudnie poszli więc odwiedzić Hagrida w jego chatce. Był piękny, słoneczny dzień. Kiedy podeszli, kieł wyskoczył przez otwarte drzwi, witając ich radosnym szczekaniem i machając ogonem.
— Kto tam? — rozległ się głos Hagrida, który wnet stanął w drzwiach. — Harry! — wyszedł im na spotkanie, przyciągnął Harry'ego do siebie, przytulił, potargał mu pieszczotliwie włosy i powiedział — Dobrze cię znowu widzieć, chłopie. Dobrze cię widzieć.
Kiedy weszli do chatki, zobaczyli na stole dwa kubki wielkości cebrzyków.
Piliśmy sobie herbatkę z Olimpią, wyjaśnił Hagrid. Dopiero co wyszła.
Kto? Zapytał Ron.
Madame Maxime, a niby kto?
To co, pogodziliście się?
Nie wiem, o czym mówisz,
mruknął Hagrid, wyjmując więcej kubków z kredensu. Zrobił herbatę, podał im talerz zakalcowatych ciasteczek, odchylił się do tyłu w krześle i przyjrzał się uważnie Harremu swoimi czarnymi jak żuki oczami.
— Wszystko gra, Harry? — burknął.
— Jasne.
— Oj, chyba nie bardzo, oj nie. Ale wyjdziesz z tego.
Harry nic nie odpowiedział.
— Ja wiedziałem, że on wróci —
powiedział Hagrid,
a oni spojrzeli na niego zaskoczeni.
Wiedziałem to od lat, Harry. Wiedziałem, że gdzieś się kryje, wyczekując na swoją chwilę. No i doczekał się, a my musimy sobie z tym poradzić. Będziemy walczyć. Może uda się go powstrzymać, zanim odzyska dawną moc. Taki jest przynajmniej plan Dumbledora. To jest gość, ten Dumbledore, nie? Póki jest z nami, nie ma co pękać.
Uniósł swoje krzaczaste brwi, widząc, że nie bardzo ich przekonał.
Nie ma co siedzieć i się zamartwiać. Co ma być, to będzie, a jak będzie, to jakoś sobie damy z tym radę. Dumbledore powiedział mi, czego dokonałeś, Harry.
Westchnął, wypiął pierś i utkwił wzrok w Harrym.
Cholipka, nawet twój tata nie mógłby sobie lepiej poradzić z tym wszystkim. Chyba lepiej już nie mogłem cię pochwalić, co, Harry?
Harry uśmiechnął się do niego. Był to jego pierwszy uśmiech od wielu dni. Czego chciał od ciebie Dumbledore? Zapytał. Tamtej nocy wysłał McGonagall, żeby sprowadziła ciebie i Madame Maxime.
Dostałem pewną robótkę na lato, ale to tajemnica. Nie wolno mi o tym gadać, nawet z wami. Olimpia, dla was Madame Maxime, pewnie mi pomoże. Chyba ją namówiłem.
To ma coś wspólnego z Voldemortem? Hagrid wzdrygnął się na dźwięk tego imienia.
Może i tak, mruknął wymijająco. No dobra, kto chce ze mną pójść i popatrzeć sobie na ostatnią sklątkę? Żartowałem,
dodał pośpiesznie, widząc ich miny. Z ciężkim sercem Harry pakował swój kufer w wieczór przed powrotem na Private Drive. Ze strachem myślał o pożegnalnej uczcie, zwykle tak radosnej, na której miano ogłosić zwycięzcę w rywalizacji domów. Od czasu, gdy opuścił skrzydło szpitalne, unikał wielkiej sali, gdy było w niej pełno ludzi. Wolał jeść, kiedy była prawie pusta. Kiedy on, Ron i Hermiona weszli do sali, od razu zobaczyli, że nie ma zwykłych odświętnych dekoracji. Zwykle wielką salę dekorowano barwami tego domu, który zwyciężył. Tym razem ściana za stołem nauczycielskim pokryta była czarnym kirem. Harry natychmiast zrozumiał, że to dla uczczenia pamięci Cedrica. Przy stole nauczycielskim zobaczył prawdziwego, szalonookiego Moody'ego. Jego drewniana noga i magiczne oko były na swoich miejscach. Zachowywał się jednak bardzo nerwowo. Podskakiwał za każdym razem, gdy ktoś do niego przemówił. Harry dobrze to rozumiał. Moody zawsze obawiał się niespodziewanego ataku ze strony sił ciemności, a ten lęk musiał się bardzo pogłębić podczas 10-miesięcznego uwięzienia we własnym kufrze. Krzesło profesora Karkarowa było puste i kiedy Harry usiadł przy stole gryfonów, zaczął się zastanawiać, co się z nim teraz dzieje. Może Voldemort już go dopadł? Madame Maxime natomiast siedziała obok Hagrida, rozmawiając z nim cicho. Dalej za profesor McGonagall siedział Snape. Kiedy Harry na niego popatrzył, na chwilę ich spojrzenia się spotkały, ale trudno było odczytać wyraz oczu Snape'a. Minę miał jeszcze bardziej kwaśną i nieprzyjemną niż zwykle. Harry przyglądał mu się dłużej, kiedy Snape odwrócił już wzrok. Co takiego zrobił Snape na polecenie Dumbledora tamtej nocy, kiedy powrócił Voldemort? I dlaczego? Dlaczego Dumbledore był tak przekonany o tym, że Snape jest po ich stronie? Kiedyś był ich szpiegiem, tak przynajmniej powiedział sam Dumbledore w myśl odsiewni. Szpiegował zwolenników Voldemorta, ryzykując życie. Może i teraz podjął się tego samego. Może nawiązał kontakt ze śmierciożercami? Udał, że tak naprawdę nigdy nie związał się z Dumbledorem, że podobnie jak sam Voldemort
wyczekiwał tylko na odpowiednią chwilę. Te rozmyślenia przerwał mu profesor Dumbledore, który wstał, by przemówić. W wielkiej sali było dziś mniej gwarno niż zwykle podczas uczty pożegnalnej, a teraz zapanowała kompletna cisza.
Dobiegł końca, rzekł Dumbledore, rozglądając się po sali. Jeszcze jeden rok.
Zamilkł, a jego spojrzenie padło na stół Hufflepuffu. Tam było najspokojniej, zanim wstał, i tam twarze były najsmutniejsze i najbardziej blade.
Wiele bym chciał wam powiedzieć tego wieczoru, ale muszę najpierw wspomnieć o stracie wspaniałej osoby, która powinna tu siedzieć, wskazał na stół Puchonów, i razem z nami świętować zakończenie roku. Chciałbym wszystkich poprosić, by wstali i wznieśli puchary za Cedrica Diggorego.
Wszyscy powstali. Wznieśli puchary, a przez salę przetoczył się pomruk.
Cedric Diggory.
Harry dostrzegł w tłumie Cho. Łzy spływały jej po policzkach. Kiedy wszyscy usiedli, wbił oczy w stół.
Cedric był człowiekiem, który miał w sobie wiele cech wyróżniających dom Hufflepuffu, ciągnął Dumbledore. Był dobrym i wiernym przyjacielem, był pracowitym uczniem i zawsze cenił sobie czystą grę. Jego śmierć dotknęła nas wszystkich bez względu na to, czy byliście jego bliskimi przyjaciółmi, czy nie. Myślę więc, że macie prawo wiedzieć dokładnie, jak do tego doszło.
Harry podniósł głowę i spojrzał na Dumbledora szeroko otwartymi oczami.
Cedric Diggory został zamordowany przez Lorda Voldemorta.
Przerażone szepty przebiegły po wielkiej sali. Uczniowie patrzyli na Dumbledora z niedowierzaniem i strachem, lecz on stał spokojnie, obserwując ich w milczeniu.
Ministerstwo magii, powiedział w końcu, nie życzyło sobie, bym wam to oznajmił. Być może niektórzy z waszych rodziców będą przerażeni, kiedy się dowiedzą, że to zrobiłem, bo albo sami nie uwierzą w powrót Lorda Voldemorta, albo pomyślą, że nie powinienem wam tego mówić, bo jesteście za młodzi. Ja jednak wierzę, że prawda jest lepsza od kłamstwa. Każda próba udawania, że Cedric zginął na skutek nieszczęśliwego wypadku albo na skutek własnego błędu, byłaby obrazą jego pamięci.
Teraz wszystkie twarze, oszołomione i przerażone, były zwrócone ku dyrektorowi. Wszystkie, albo prawie wszystkie. Harry dostrzegł, że przy stole Slytherinu Draco Malfoy szepce coś do Crabbe'a i Goyle'a. Poczuł w żołądku gorącą falę gniewu. Zmusił się, by znowu spojrzeć na Dumbledora.
Jest jeszcze ktoś, o kim muszę wspomnieć w związku ze śmiercią Cedrica, ciągnął Dumbledore. Mówię rzecz jasna o Harrym Potterze.
Twarze przy stołach zafalowały, kilka zwróciło się na chwilę w stronę Harry'ego.
Harremu Potterowi udało się uciec Lordowi Voldemortowi. Narażając własne życie, sprowadził ciało Cedrica do Hogwartu. Okazał pod każdym względem takie męstwo, jakie niewielu czarodziejów okazało, stając twarzą w twarz z Lordem Voldemortem. Pragnę go za to uczcić.
Zwrócił się z powagą w stronę Harry'ego i ponownie wzniósł puchar. Prawie wszyscy wstali i zrobili to samo. Przez salę przetoczyło się jego imię i nazwisko, wypito jego zdrowie. Wśród stojących Harry dostrzegł jednak wyraźną lukę. Malfoy, Crabbe, Goyle i wielu innych ślizgonów pozostało na swoich miejscach, nie tknąwszy pucharów. Dumbledore, który nie miał magicznego oka, nie zauważył tego. Kiedy wszyscy usiedli, Dumbledore ciągnął dalej.
Celem turnieju trójmagicznego było pogłębienie i poszerzenie wzajemnego porozumienia między czarodziejami. W świetle tego, co się wydarzyło, takie porozumienie i więzi są jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek.
Dumbledore spojrzał na Madame Maxime i Hagrida, na Fleur de la Cour i resztę delegacji Beauxbatons, na Wiktora Kruma i innych przedstawicieli Durmstrangu siedzących przy stole Slytherinu. Harry spostrzegł, że Krum ma bardzo dziwną, prawie przerażoną minę, jakby się bał, że Dumbledore powie zaraz coś nieprzyjemnego.
Każdy gość na tej sali, powiedział Dumbledore, a jego oczy zatrzymały się dłużej na uczniach z Durmstrangu, będzie tutaj zawsze mile widziany, jeśli zechce nas odwiedzić w przyszłości. Powtarzam wam wszystkim jeszcze raz. Skoro Lord Voldemort powrócił, będziemy na tyle silni, na ile będziemy zjednoczeni i na tyle słabi, na ile będziemy podzieleni. Lord Voldemort posiada wielki talent siania niezgody i wrogości. Możemy mu przeciwstawić tylko równie silne więzy przyjaźni i zaufania. Niczym są różnice w zwyczajach i języku, jeśli mamy takie same cele i otwieramy przed sobą serca. Jestem przekonany, a jeszcze nigdy tak bardzo nie pragnąłem się mylić, że czekają nas bardzo ciężkie i trudne czasy. Niektórzy z was już ucierpieli z rąk Lorda Voldemorta. Wiele waszych rodzin doznało bolesnych strat. Tydzień temu straciliśmy jednego z waszych kolegów. Zapamiętajcie Cedrica. Pamiętajcie o nim, gdy nadejdzie czas, w którym będziecie musieli wybierać między tym, co słuszne, a tym, co łatwe. Zapamiętajcie, co stało się z tym dobrym, uprzejmym i dzielnym chłopcem, gdy stanął na drodze Lorda Voldemorta. Pamiętajcie o Cedricu Diggorym.